Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Kolejny wakacyjny Giermasz przed nami. Tym razem zaprosiliśmy sobie, w sumie spotkaliśmy się w studiu.
Jarek Gowin,
Kacper Narodzonek
i Michał Król. I dzisiaj przedyskutujemy sobie ostatnie półrocze, czyli de facto do ostatniego dnia czerwca, w co graliśmy, co nam się podobało, co ewentualnie nam się nie podobało. W sumie dobry program ze względu na to, że jeśli słuchacie nas i macie akurat wakacje, bo niektórzy mają długie wakacje, niektórzy mają krótsze urlopy, no to będziecie mogli wiedzieć, co skupek wstydu pościągać, w co zagrać. Formuła jest znana, co roku ją powtarzamy, czyli każdy z nas dostaje 10 minut na achy i ochy lub ewentualnie obrzucanie błotem tytułów, które graliśmy w ostatnich 6 miesiącach. I może zaczniemy od Jarka Gowina. Proszę bardzo, 10 minut, czas start.
To zacznę od
hejtujemy.
Zacznę od perełki właśnie. Zacznę od perełki, którą do tej pory mam w pamięci. Do tej pory chętnie do niej co jakiś czas wracam. Nie mogę się doczekać zapowiedzianego już DLC do Prince of Persia, The Lost Crown. Rewelacyjna gra. Dla mnie to jest gra tego półrocza. Ja wciąż w nią czasem gram. Przeszedłem ją od A do Z właściwie. Moje dzieci się nią zainteresowały i jeśli ktoś ma ją na kupce wstydu, to jest idealna rozrywka właśnie na wakacje, właśnie na jakiś urlop, dlatego że ona z jednej strony jest angażująca bardzo, jeśli chodzi o to, ile wymaga od gracza sprawności, ile wymaga od gracza czasem takiego zacięcia, tak, powtarzania poszczególnych tam przeszkadzajek czy poszczególnych wyzwań, ale do tego daje jeszcze mnóstwo takich atrakcji, które można, ale nie trzeba odkrywać. Jest przepięknie narysowana, naprawdę bardzo ładnie. Ma o dziwo nawet wciągającą fabułę. Mówię o dziwo, dlatego że dla kogoś taka gra 2D, 2,5D mogłaby się wydawać po prostu prostą platformówką, a wcale tak nie jest. Ma prześliczne te takie trójwymiarowe tła, które się zmieniają, jeśli wykonamy jakieś zadanie. Gorąco polecam tę grę. Dla mnie to był osobiście powrót trochę do wczesnego dzieciństwa, dlatego że ta pierwsza Prince of Persia z 89 roku to była jedna w ogóle z pierwszych gier, w które grałem tak na poważnie jeszcze z kuzynem właśnie latem. To u mojej rodziny w Kielcach i to jest jedno z najmilszych wspomnień dzieciństwa, więc tak, ta gra ma u mnie takie dodatkowe plecy.
Ale ona nie jest ani platformówką, ani prosta, bo powiedzieć prosta platformówka...
jeśli ktoś patrzy na screeny, tak? Faktycznie nie jest prosta, ale to tym więcej daje satysfakcji. Jest możliwość tam zdobywania różnych broni, konieczność czasem nawet. Mamy tam starcie z spotkanie z mitologią, z poszczególnymi bóstwami, które nam pomagają w jakiś tam, czy przeszkadzają oczywiście w wykonywaniu zadania. Są fantastyczne stwory, są intrygi, są dylematy, bardzo różnych wiele rzeczy i co mnie, sam siebie przyłapałem na tej grze, to po pierwsze przechodziłem ją z przyjemnością, każdy etap robiłem z przyjemnością, dlatego że tam nie było czegoś takiego, że któregoś tam etapu nie lubiłem, tak, że któraś tam z części tej mapy sprawiała mi przykrość, nie, we wszystkich tych scenariuszach czy sceneriach właściwie czułem się doskonale i wszystkie mi się podobały i to bardzo równy poziom one trzymają. Do tego bardzo, bardzo wielką przyjemność sprawia to, że człowiek ma ochotę zobaczyć, co będzie dalej, zobaczyć kolejne animacje, sprawdzić faktycznie, jak ta historia się potoczy i jak autorzy ją przedstawią. I to, co chyba świadczy najlepiej o tej grze, to to, że kiedy ona się kończyła i było wiadome już, że przede mną ostatnie wyzwanie, tak, ostatnia walka, to ja ją odkładałem, bo było mi przykro. Ja nie chciałem jej kończyć, no. I naprawdę liczyłem na to, że ta gra jeszcze potrwa, że jeszcze coś będzie. No, wiadomo, że w pewnym momencie każda przygoda taka musi się skończyć, ale tym bardziej czekam na to DLC. Nie sprawdziłem, kiedy ono jest, ale wypatruję go. I jak tylko będzie, mam nadzieję, że do nas trafi, że będę mógł je dla was również zrecenzować i to będzie podwójna przyjemność, dlatego że nie mogę się doczekać po prostu, tak? I ja już tak sobie sam teraz narobiłem ochotę, że chyba wrócę do domu i będę grał w ogóle w tę grę. Jeśli chodzi o kolejne fajne rzeczy, które nas trafiły, to bardzo podobała mi się jedna z ostatnich produkcji, czyli ten remake System Shocka, aczkolwiek nie jest to, tak jak powtarzałem w recenzji, też produkcja dla wszystkich. To jest gra, do której trzeba usiąść, do której trzeba mieć cierpliwość. w której ponownie takie dodatkowe punkty mają gracze z dłuższym stażem, no bo też pierwsza część wyszła 20 kilka lat temu. 30, Boże.
Za naszej młodości, a Kacpa w planach nie było.
Tak, się tego. Najlepsze jest to, że jeżeli mogę się wtrącić, ja recenzowałem też ten remake na PC.
No, i jestem ciekaw twojej opinii. Uważam, że jest fantastyczny. No,
jest fantastyczny, tylko tak jak mówisz, wymagający, to trzeba na spokojnie, tak mówiąc.
Dokładnie. To trzeba, synek, usiąść na spokojnie, dokładnie w ten sposób, bo tam bardzo łatwo się zniechęcić. Tam bardzo łatwo zagubić się w tych korytarzach. Tam nie ma takich podpowiedzi, jakie mamy we współczesnych produkcjach. Oczywiście wszystko jest, no prawie wszystko, jest zrobione w nowoczesny sposób i ta grafika oczywiście nie odstępuje poza pewnymi tam detalami, ale o co chodzi, to odsyłam do mojej recenzji. Nie odstępuje od tego, co mamy teraz w najnowszych produkcjach i co szalenie mi się też podoba, ale tak jak mówię, jest to produkcja bardzo wymagająca. Trudna na swój sposób, ale trudna też w taki sposób, że ona właśnie nie prowadzi gracza za rękę. I to jest, dla niektórych to będzie wada, dla innych zaleta.
Bo no, niektórzy lubią odkrywać wszystko samodzielnie, a niektórzy lubią, jak jest znacznik na mapie, nie?
Tak. Z tych gier już, którym poświęcę trochę mniej czasu, ale które uważam, że są warte uwagi wciąż, to jest Sandland. To bardzo mi się podobała ta gra. Lekka, niezbyt wymagająca, niespecjalnie tak angażująca. W sam raz też na wakacje, na taką letnią przerwę, powiedzmy na tydzień urlopu, żeby przy niej przysiąść i trochę się tam pobawić w tej takiej właśnie piaskowej krainie, polować na dinozaury i tak dalej. Trochę takiego rubasznego humoru tam jest, który w sam raz właśnie jest do takiego luźnego klimatu. Rise of the Ronin, moim zdaniem trochę niedoceniona gra, bo tam było sporo różnych recenzji, a ja uważam, że naprawdę to jest świetna produkcja z bardzo fajnym systemem walki i
no,
też ją polecam.
Chyba, tam się chyba głównie grafiki, pamiętam.
Tak,
czepiano,
to chodziło
ale
głównie
system
o grafikę.
Walki, tak. Wszyscy zachwalali.
I polecam choćby do tego systemu walki, choćby tę grę sprawdzić. Potem, jeśli chodzi też o wakacje, bo pod tym kątem też trochę patrzyłem, Contra Operation Galuga. Kolejny powrót do przeszłości, kolejny fantastyczny remake zrobiony od początku do końca. Chcecie się wyluzować, ktoś przychodzi na grilla, nie wiecie, nie macie pomysłu, śmiało odpalajcie Contra, bo naprawdę to jest świetna produkcja na takie trochę odmóżdżenie, aczkolwiek też jest to produkcja bardzo wymagająca. Też tam naprawdę potrzeba sporych umiejętności, żeby trochę pograć. Dla tych, którzy mają więcej czasu, do Warhammer 40,000 Chaos Gate Demon Hunters, taktyczna gra w świecie Warhammera, jak najbardziej, doskonała produkcja, można też trochę pomurzyć, można też poczuć trochę satysfakcji, że się taktycznie coś rozegrało, a jeśli chodzi o największe krapy tego półrocza, no to oczywiście to będzie dla mnie Suicide Squad Kill the Justice League. Nie mogę przeżyć tej gry, że ona została zrobiona w tak fatalny sposób, że tyle na nią czekałem. Tak wiele sobie obiecywałem po tej serii Arkham Batmana. Przyjmowałem do wiadomości oczywiście, że to ma być jakaś tam gra online'owa i multiplayer i tak dalej. Ale myślałem, że chociaż będę miał tam jakiś klimat, że chociaż dostanę cokolwiek z tych Batmanów, które tak świetnie nas wszystkich bawiły. Przecież to były doskonałe produkcje.
Tak.
To niezależnie od tego, która część, wiadomo, inne tam miały, tam Batman Origins zdaje się miał trochę niższe oceny, ale i tak był bardzo dobrą grą. A tutaj niestety dostaliśmy takie kolorowe popłuczyny, które ze światem DC mają niewiele wspólnego i gracze wystawiają tej grze co sezon właściwie notę, czy każdego tygodnia, no teraz już nie tygodnia, bo już media się tak tym nie ekscytują, ale powiedzmy co miesiąc, co kwartał dostajemy rekordy, ile to, w sensie jak mało graczy gra w Suicide Squad Kill the Justice League i myślę, że to jest solidna nauczka i jednak lekcja, którą mam nadzieję deweloperzy odrobią, żeby więcej tak nie robić, żeby takiej marki nie marnować i nie bawić się w ten sposób uczuciami graczy. Można było zrobić taką grę, oczywiście. Natomiast jeśli obiecujemy coś, jeśli korzystamy z marki i dajemy graczom nadzieję na jakąś kontynuację, to przynajmniej staramy się pewnych zrębów trzymać. A tutaj nie dostaliśmy kompletnie nic. Nawet w standardach gier faktycznie tych strzelanek multiplayerowych ta gra też nie trzyma standardów. Jest po prostu nudna, powtarzalna, miejscami brzydka. Jedyne co ratuje tam sytuację to są, i one są faktycznie rewelacyjne, to są filmiki przerywnikowe, które tam są w osi fabularnej tej produkcji. Ale z drugiej strony kupować grę za 300 ileś tam złotych, żeby to pooglądać, to wystarczy YouTube w tym przypadku. I to moje myślę najlepsze podsumowanie. Grajcie w Prince Prince of Persia, dlatego, że to jest fantastyczna produkcja po prostu.
Jak doba będzie dłuższa, to pewnie, ale a propos tego, to taka mała dygresja na koniec, bo niestety wielcy wydawcy się nie uczą i oni ciągle liczą, że wydadzą jakąkolwiek grę online'ową i któraś z nich w końcu zażre i oni zarobią gigantyczne pieniądze. I nie wiem, czy oni wyciągną wnioski. Obawiam się, że niestety nie, a szkoda właśnie, bo jak są duże marki, to gracze mają duże oczekiwania.
No tak, oczekiwania były duże i niestety w żadnej mierze niespełnione i no po prostu ta gra po prostu umiera i tyle. I myślę, że mimo, że te wciąż sezony są oczywiście wypuszczane, co... No, trzeba tu pochwalić oczywiście, także mimo wszystko oni próbują tę grę jakoś reanimować, no ale to niewiele zmienia.
Dziękujemy ci. Dziękuję, Jarek Gowin, podsumowanie jego roku. Teraz przechodzimy do naszego najmłodszego kolegi. Jarek Gowin przedstawił swoje podsumowanie tego półrocza, które minęło, i teraz Kasper Narodzonek będzie mówił, co mu się podobało i co mu się nie podobało w ostatnich 6 miesiącach.
Więc tak, no dostaliśmy taką wyrzuconą piękną listę gier, którą każdy z nas zrobił. Pierwsza rzecz, no żeśmy dali mocno po komputerach, po konsolach, bo tego trochę się zebrało. Ale no taka to jest specyfika, kiedy mamy małą redakcję, a programy co tydzień. Nie to, że narzekamy, tylko to jest, jeszcze raz powtarzamy,
dużo grania.
Nie bierzcie nas za typowych graczy, wy macie czas, wy ogrywajcie te gry, powracajcie do nich, ale dobra, już do tematu. Podszedłem do tego może trochę inaczej, może trochę w stylu rozdania nagród. Więc każdy z tych tytułów, które wymienię, podobał mi się, ale z innych powodów go wymieniam, więc dla mnie no największa chyba niespodzianka tego półrocza Expeditions, a Mad Runner Game.
No.
Ja już to przesłuchiwałem nasze zapowiedzi z początku roku, ale to jak ciężki sprzęt robi wrum i ty jeździsz po tych górkach i ty po prostu, wiesz, musisz ściągać ciężkie rzeczy. Nie wiem, czy to jest po prostu mój mały męski mózg się cieszy. Nie wiem, coś w tej grze jest relaksującego i to tak dziwnie relaksującego, że świetnie się po prostu przy tym bawisz, żeby pomyśleć, jak wjechać na górkę, żeby nie wywrócić ciężkiego sprzętu.
To trzeba słuchaczom powiedzieć, że to nie jest gra, w której po prostu gaz do dechy i wjeżdżamy
no
pod górę.
No właśnie nie, bo wszyscy myślą, wiesz, ścigałki są ścigałkami, ale jeździć w grze można na wiele sposobów. I tam właśnie jest ciężki teren i są rzeczy do przetransportowania. Wiesz, że zmieniasz, nie wiem, teraz rzucam z czapem, pamiętam, twardość zawieszenia zmieniasz, opony, musisz przemyśleć, jakim sprzętem wjedziesz gdzie, jaki teren, pompy, wyciągniki, kotwiczki. No, to kazus tak, może trochę takiego tak. Symulatora myjki ciśnieniowej. Nie wiesz czemu, ale po prostu cię to jara.
No wiesz, chodzi o to, że to jest inna gra samochodowa niż inna. I to
też.
Ma bardzo duże grono odbiorców. Widać to po recenzjach, po tym, ile osób w tę grę grało. No, bo, no i te różnice, no bo my laicy, tak, osoby, które nie jeździły w takich warunkach, no nie patrzymy na to, jak się jeździ po mokrym błocie, a jak się jeździ, nie wiem, po śniegu, a różnice są przecież kolosalne, tak, więc to
wiesz,
jest wszystko
wsiadasz,
w tej grze.
Jak wsiadasz do Mondziaka, no to nie ustawiasz sobie twardości zawieszenia, no to...
Nie, tam wbijam jedynkę i jadę do przodu.
Dokładnie
po prostu,
tak.
Po asfalcie.
Dobra. Druga kategoria, jaką mam, moja duża gra półrocza, no to nie mogłem wybrać innego tytułu niż ten, który katuję przy każdej możliwej okazji, Tekken 8.
O proszę, bijatyka.
Tak, bijatyka, ale to jest gra, która świetnie wpisuje się w ducha serii. Grałem, nie wiem ile mam godzin teraz już to przegrane, nawet nie chcę sprawdzać, żeby się nie załamywać, ale zawsze jak mam jakiś wolny moment, no to nawet łapię się ze znajomymi na multiplayerze, po online, a tak to też kampanię całą przekatowałem, no uwielbiam tę grę.
A ulubione postacie?
Nina, Huarang i Mashallo.
O, Huarang. Zawsze grałem Huarangiem, bo on nóżkami pięknie.
Tak, to jak dobrze to po... Jak dobrze sobie wyrobisz timingi, no to tam to jest gameplay na dwa guziki, ale to jest tak satysfakcjonująca postać.
A powiedz mi, tam są wszystkie postacie od razu dostępne od startu?
Wszystkie, które są w tej grze, poza jedną, Eddie jest DLC.
A,
ale
chcieli sobie zarobić.
No tak, ale już
Eddie
teraz...
Eddie Gordo, tej kapuery.
Tak, to jest postać, która wkurza, bo to jest...
Czemu?
Jakby to powiedzieć... easy to play, hard to master.
No okej, okay, ale wiesz co, bo w Tekkena oczywiście są ludzie, którzy spędzają na tym po kilka godzin dziennie i wchodzisz z nimi, próbujesz z nimi grać i dostajesz...
I się nie da.
Tak, straszne bęcki, a są takie osoby jak ja, które po prostu sobie włączają raz na ruski rok.
Nie, dobra, to powiedz o tym tak. Jeżeli Huarang to jest gameplay na dwa przyciski, Eddie Gordo to jest gameplay na jeden przycisk. I I rest my case. Ja jestem w stanie umrzeć na tym wzgórzu. Ale dobrze, jeżeli chodzi o DLC, są zapowiedziane 4 w tym roku, jeżeli chodzi o nowe postacie. No i wiemy już, że latem, już pewnie na dniach, ukaże się nam postać, która zadebiutowała w Tekkenie 7. Premier Polski Lidia Sobieska wraca do Tekkena.
To jest w ogóle kosmos.
Tak, Polska górą. Polska górą, moi drodzy.
Górą.
Górą, tak, tak, Michał. To przypomnę tylko nasz edytor na stronie głównej, tak, koleś, który dbał o literówki.
Tak.
Ale tak, jeszcze w tym roku ma na pewno wyjść, mają na pewno wyjść jeszcze dwie postacie, to zapowiedziało Bandai Namco.
Ale nie wiadomo jak.
Jeszcze nie wiadomo, o Lidii dowiedzieliśmy się w kwietniu, więc myślę, że tak lipiec, sierpień.
Mokujin powróci.
O, dobra, bo zbaczamy z tematu.
Dobra, co tam jeszcze grałeś? Polecasz.
Dla mnie najlepsza fabuła, jaką grałem, polska gra, The Thaumaturge.
Mhm.
Też byliśmy zresztą na Pixel Heaven, też było
tak,
stoisko,
ona tam,
tak.
Ona tam dostała dwie nagrody dla...
Słusznie.
Big Fish, czyli dla najlepszej dużej gry i chyba właśnie za story.
Zasłużenie, proszę pana. To jak ta gra się... jaką opowieść rozwija o tym... przyznaj się bez bicia. Nie słyszałeś, czy byś stał maturgia, nie znałeś konceptu.
No nie, no wiadomo.
No właśnie, i odgrzebać coś takiego, zrobić to na ciekawą modłę, wziąć rozdział historii, o którym zwykle się nie mówi. No, dla mnie to jest bardzo dobra robota i to jeszcze Polska.
No i tam fajne mechaniki są, ona fajnie wygląda. Tak. Zresztą ostatnio w czerwcu, jeśli mnie pamięć nie myli, twórcy Studio Fool's Theory dodali polski dubbing. Tam polskie głosy się pojawiły, bo wcześniej ich nie było, więc...
Tak, zresztą o tym rozmawialiśmy z...
Więc trzeba jak najbardziej sprawdzić.
O tym rozmawialiśmy zresztą z...
Na Pixel Heaven,
tak. Pixel Heaven, jeszcze raz odsyłamy. Dobrze, mówiliśmy o ciekawych mechanikach, to ja grę z ciekawą mechaniką i to było nowość dla mnie, wykorzystywane wcześniej, ale Infection Free Zone.
Też polska gra.
Tak, i bronienie swojej dzielni przed hordą zombiaków. Dla mnie to jest coś, co mnie urzekło. Najlepsze jest to, że jak masz pamięciowy rozkład swojej dzielnicy i znaczy, wiesz, gdzie jest żabki, no to wtedy żyjesz.
Tu trzeba dodać, bo gra ta korzysta z map, dzięki czemu miejsce gry możemy umiejscowić po prostu na swoim osiedlu, przy swoim domu, na swojej dzielnicy, w swoim mieście, gdziekolwiek chcemy, bo właśnie korzysta gra z tych map i mniej więcej te wszystkie tam budynki i tak dalej są dobrze odwzorowane.
Myślę, dokładność 90%, a to już jest wiele, naprawdę.
Tak, w Europie. I tam takiego. Pamiętam, jak wywiad robiłem z twórcą, to mówił tylko, że z Chinami mają problem, to wiadomo, bo tam map nie może być
dostępnych. Ciekawe, czy Korea Północna też jest problemem.
Ja nie wiem, czy oni tam sprzedają w ogóle tę grę.
Dobrze, i ostatnia pozytywna nagroda, najlepszy fan. I teraz tego się nie spodziewasz. Inkulinacji.
A, strategia.
Tak.
Rysowana piórem? Nie wiem, czym to jest rysowane.
Tak, ale po prostu to jest mój typ humoru. Mówiłem to w recenzji, taki trochę wręcz, nie chcę, żeby to zabrzmiało źle, ale taki trochę prostacki humor, tam wiesz, osioł grający
tak,
na trąbce, nie
tego,
tym końce.
Tak, właśnie tego się po tobie spodziewamy.
Tak, jakby... Słuchaj, no... Wiesz jak jest.
Ale tam w ogóle fajne są mechaniki, to jest w ogóle fajny pomysł
też.
Na gry, bo to jest grę, bo to jest rysowanie manuskryptów, wszystko jest jakby ręcznie rysowane, słuchaj, fajnie to wygląda.
Ja tam dałem dychę, tam dychę za samo to, że się nie uśmiałem, bym nie dał, to jest naprawdę dobra gra, ale do tego taki humor, taki prawie Monty Pythonowski do tego, świetny pomysł, świetne wykonanie. No i teraz niestety przechodzimy do tych pomysłów gorszych wykonań. Mam dwie gry, na których naprawdę się przejechałem w tym pół roku. Pierwsza jest taka, którą nie oczekiwałem, spadła do mnie na biurko i gra, w którą po prostu mi się nie podobało grać. Ja do niej nie wrócę, nie zagoń mnie kijem, zabać pieniądze, nie. Skull and Bones.
A przysięgam, że o tym pomyślałem.
Tak. To pewnie drugą też będziesz wiedział, ale to do tego jeszcze dotrzemy. Skull and Bones to jest gra, która była dla mnie nieintuicyjna. To jest gra, która była dla mnie... nie wiem, ciężka.
No ale tam trzeba powiedzieć słuchaczom, bo tam wcielamy się w pirata.
Tak.
I... Na morzach i oceanach.
Tak. I jeżeli pierwsza misja, rozumiem klimaty pirackie, ale jeżeli w pierwszej misji płyniesz statkiem, zbierasz jakieś rzeczy, docierasz do kolesia, któremu masz dać te rzeczy, on mówił, że ci pomoże, ale stwierdzisz, że w sumie oszukałem cię i tak rozumiem klimaty pirackie, ale z perspektywy gracza oddaj mi 40 minut życia, no bo...
No tak, ale tam dużo rzeczy, to możecie, odsyłamy do naszej strony giermaszowej, tam Kacper strasznie się na tą grę żalił. No dobra, a druga pozycja? No
druga pozycja to jest ta pozycja, pod którą sam stwierdziłeś, że rozpaliłem grilla w którymś momencie.
Nie pamiętam.
South Park, A Snow Day.
A, no dużo, ale ty miałeś dużo oczekiwań.
A tak się na tym przejechałem, tak się na tym sparzyłem. Ja pamiętam Kijek Prawdy, pamiętam o Fractured But Whole, pamiętam ty RPGowy sznyt, humor South Parka, a przychodzą mi dają jakąś, nie wiem, akcyjniaką strzelankę w 3D, jakieś plastelinowe modele. No nie, no tak się nie robi ludziom.
Nie no, gra została zjechana przez graczy, przez fanów serii.
Ja nie sprawdzałem, ale jestem prawie pewny, że to jest najniższa nota, jaką kiedykolwiek dałem w kiermaszu. Ja, dobra, no tam nie wiem, półtorej roku działam, to nie jest może długi czas, ale to już coś mówi, że naprawdę. Ja hype'owałem tą grę w zapowiedzi roku, no i teraz jeżeli chodzi o...
Okazało, że to...
Jeżeli chodzi o półrocze, nie grajcie w to, odpalcie sobie Tekkena.
O, no Tekken. Dobrze, bardzo dziękujemy Kacper Narodzonek i jego podsumowanie minionego półrocza.
No i cóż, Michał, teraz kolej na ciebie.
No, niestety, niestety. Wiesz co, ja tu sobie też rozbiłem sobie to na gry zagraniczne, gry polskie i także mam gry, które będę krytykował. Największym pozytywnym dla mnie zaskoczeniem, ale to wręcz gigantycznym, Banisher Ghost of New Eden. To jest gra RPG, w ogóle twórcy Vampira to zrobili i tam się wcielamy w łowcę duchów i towarzyszącą mu zjawę. Masz XVII-wieczną Amerykę i po prostu ta gra mnie pochłonęła. Tam jest masa wyborów moralnych, których faktycznie od zależy. Zależy to, jak cię będą postrzegać inne postaci w tej grze. Zależy od tego samo zakończenie, to jak się będzie wszystko toczyło, jak wpływa to na psychikę tej dwójki bohaterów. Gigantyczna gra. Naprawdę, ta mapa jest tak wielka. Ja myślałem, że to będzie gra tam, wiesz, 20 godzin odhaczę, będzie fajnie.
No nie, to zostało z tobą.
Jest gigantyczna. Masa zadań pobocznych. Jest oczywiście backtracking, czyli na zasadzie, że nie możecie się gdzieś dostać, a po 10 godzinach otrzymujecie coś, dzięki czemu możecie ścieżkę odblokować, to jest, ale ta gra jest przecudowna, tam się nikt nie nudzi. Co prawda walka nie była jakimś wielkim wyzwaniem, fakt, że ja też zawsze przyznaję, ja gram najczęściej na średnim poziomie trudności, czasami na niższym, tu nie pamiętam nawet jak grałem, ale gra mi wciągnęła na wiele godzin, wyzerowałem tam praktycznie wszystko, fantastyczna fabuła, świetni bohaterowie, bardzo fajnie pokazane są relacje między dwójką bohaterów, bo to jest kobieta i mężczyzna, to, że wracamy na przykład do jakiejś wioski u kogoś, kiedyś jakąś tam misję zrobiliśmy, a on to wspomina i przy okazji daje nam kolejne zlecenie. Sam wygląd tej gry jest fantastyczny. Ta gra, ja mam, odnoszę wrażenie, że ona przyszła tak bez echa. Ja nie wiem, czy w tym czasie były jakieś inne tytuły, duże i tak dalej, ale o tej grze nie było głośno i jest mi strasznie przykro z tego powodu, dlatego wszędzie, gdzie mogłem, mówiłem, że słuchajcie, ej, Banisher's Ghost New Eden, świetna gra na wiele godzin, zwłaszcza, że teraz część graczy narzeka i oczywiście słusznie, że te gry są bardzo drogie. Ona nie była chyba, z tego co pamiętam, sprzedawana z trójką z przodu, ale to i tak jest duży zawsze wydatek, więc jeśli chcecie wydać pieniądze na dużą, fajną, interesującą grę z fajnymi mechanikami, z fantastyczną fabułą, rozbudowaną, mnóstwem różnych dodatków, bo tam naprawdę tych minigierek, tego wszystkiego, jest drugi świat, no nie, kosmos, naprawdę gra jest fantastyczna, nie pamiętam jaką ocenę dałem, ale podejrzewam, że bliską ideału, albo dychę, albo dziewiątkę na pewno. Polecam strasznie, Banishers Ghost of New Eden, zagrajcie sobie koniecznie, zwłaszcza, że są wakacje, więc macie więcej, mam nadzieję, macie więcej czasu. Drugą pozycją, tylko to jest taka trochę zaległość, ale ja ją recenzowałem, ogrywałem w tym roku. To jest dodatek do God of War Ragnarok Valhalla. I to był taki dodatek, mówię, dobra, tam no jest jakaś ta skandynawska mitologia, jest ta kraina, Valhalla, pewnie przyjdę, trochę pomacham sobie toporkiem i będzie fajnie.
Tymczasem
okazało się, że to jest gra, oni świetnie to przemyśleli, naprawdę pomysł był doskonały, bo gra jest takim roguelike'iem, czyli nawet jak zginiemy, to jest jakiś tam mikro progres, ale to tylko w niektórych momentach, a świat jest... świat się ciągle zmienia. On ewoluuje. Na zasadzie nie zawsze trafiamy do tych samych miejsc, krain i tak dalej. Oczywiście jest mnóstwo walki, mnóstwo zdobywania wszystkiego. Są walkirie, z którymi rozmawiamy. Nie chcę tu spoilować, ale naprawdę skończyłem tak, że doszedłem do finalnej walki i ją ukończyłem za 60 razy, bo tam po prostu za każdym razem zdobywasz nowe przedmioty, nowe zasoby, możesz nowe rzeczy kupić, tak dalej. Ja w ogóle jeszcze nie wymaksowałem tego. Mam oczywiście, nawet nie odinstalowałem, ale wszyscy wiemy, jak to w dzisiejszych czasach bywa, trzeba kolejne gry ogrywać, ale to jest genialny dodatek, co najważniejsze, on jest w ogóle darmowy. Czyli jak ktoś ma God of War Ragnaroka, instaluje sobie po przejściu gry. W ogóle to też jest ważne, bo tam jest sporo spoilerów, takich grubych spoilerów, więc nie dotykać tego, dopóki nie skończycie głównej fabuły, która notabene też jest tam na 60-80 godzin. Ja wymaksowałem tą grę, kocham, uwielbiam, jest niesamowita i ten dodatek był takim totalnym zaskoczeniem, bo nie dość, że jest tak fajny fabularnie, tam jest mnóstwo rzeczy się dzieje, rozmawiasz z wieloma postaciami, masz wspomnienia z przeszłości, spotykasz osoby i postaci, których nie spodziewałbyś się spotkać, no ale to jest Valhalla, tam wszystko, co się dzieje w twojej głowie, może pojawić się w tej krainie. Genialne, polecam.
No i do tego za darmo to uczciwa cena.
Tak, to najlepiej. No, za darmo to i ocet słodki, wiadomo. Z tych dużych gier, no to jeszcze byłem zachwycony i tu zdania w graczy są bardzo podzielone. Senua Saga Hellblade 2. To jest oczywiście kontynuacja utytułowanej przygodówki opracowanej przez bardzo dobre studio Ninja Theory. I tutaj ponownie wcieliśmy się oczywiście w cierpiącą niestety na psychozę wojowniczkę Senuę. I ona trafia na Islandię X wieku, no i tam się musi zmierzyć z tyranią, ciemnością. Nie chcę tu spoilować, ale to jest gra, która... Gracze spodziewali się akcyjniaka. Czyli na niej idziesz i się bardzo dużo dzieje, dużo walki i tak dalej. A twórcy postawili jednak na przede wszystkim opowieść. To ja to się śmieję, że to jest walking simulator z dodatkiem walki. Tej walki jest tam dużo, tam jest dużo tej walki, ale tam przede wszystkim chodzisz
i poznajesz
historię, rozmawiasz i jeszcze co ważne, bo ta psychoza jest tak przedstawiona, tam jest specjalnie to nagrane takim specjalnym mikrofonem, te głosy dochodzą z różnych stron i te głosy non-stop towarzyszą bohaterce. Tam nie ma chwili ciszy. Tam nawet jak idziesz i nikogo w krainie nie spotykasz, to te głosy do ciebie mówią. I to nie różne są głosy. Ja grałem w tą grę na słuchawkach. No przeżycie naprawdę niesamowite. I ja rozumiem graczy, którzy ją krytykują, tę grę, że no tak, 250 zł, a to jest głównie walking simulator, mało chodzenia, ale jest fantastyczna fabuła, gra wygląda obłędnie, po prostu ta Islandia, tam jest użyta technika fotogrametrii, już tłumaczę, to jest ustawienie aparatów, kamer w miejscu i zeskanowanie całego otoczenia naokoło. Jak ta gra wygląda, to klękajcie narody. Naprawdę, to jest, uważam, naprawdę pokazanie, prawdziwe pokazanie możliwości Xboxa Series X. No, fantastycznie ta gra wygląda. Cała ta przygoda, ta historia, no ona nie jest wesoła, to nie jest gra optymistyczna, to jest gra o psychozie, o wewnętrznych rozterkach, o walce z samym sobą, nie tylko o walce z przeszłością, o przeszłością, która bohaterkę non-stop nawiedza, przytłacza, czasami wgniata w ziemię, wbija jeszcze nogą twarz w tą ziemię i jeszcze jej się śmieje, nie? A później, wiesz, ona próbuje wstać. Naprawdę bardzo ciężka, emocjonalna gra, ale jest genialna. Jest inna trochę niż jedynka, ale naprawdę fantastyczna gra. Polecam wszystkim, ale tu trzeba... No, trzeba się nastawić, że to nie jest taka typowa gra akcyjnie, gdzie idziesz i walczysz. Mocno fabularnie, ciężko, więc to też trzeba się na to nastawić. Przejdę może do polskich gier, bo tu kilka było takich dla mnie, jedno było gigantyczne zaskoczenie. Heading Out. Gra, w której samochodem przemierzamy Stany Zjednoczone.
No, muszę to teraz na urlopie ograć.
I uciekamy przed strachem. Tam oczywiście niektórzy się czepiali, że mało mechanik i tak dalej, ale niesamowicie fabularnie jest fajnie rozwinięta. Komiksowa grafika. Są momenty, kiedy jedziemy tym samochodem, są momenty, kiedy dojeżdżamy do miasteczek, musimy pewne wybory podejmować, czy chcemy wypocząć, zatankować, a strach nas ciągle goni, poznawać nowych ludzi, nawet jak ich poznamy, to tam czasami trzeba pewne decyzje podejmować. podejmować. I teraz ciekawe, jak my podejmiemy jakąś decyzję, to 20 minut później, jadąc gdzieś jakimś bezdrożem, w radiu nagle ktoś może o tym mówić, bo radio w tej grze gra bardzo istotną rolę, bo mamy kilku prowadzących, skrajnie różnych, bo mamy prawicowca, mamy lewaczkę, takim, nie obrażając nikogo, tak, z tymi określeniami, jest kobieta po przejściach i oni mówią o swoich historiach, ale także mówią o historii bohatera, co się działo i tak dalej. Niesamowite to jest, bardzo fajnie fabularnie jest to rozwinięte, oprawa graficzna czarno-biała z odcieniami i czasami elementami koloru. Fantastyczny efekt dodaje, tak jak kiedyś robiłem te komiksy Franka Millera Sin City, tam też był czarno-biały i czasami był wrzucony jakiś kolor czerwony, żółty. Fajne wrażenie, niesamowita gra, polecam. Druga część gigantycznego polskiego hitu House Flipper, czyli remonty domów. Można remontować, tak. Naremontowałem się do granic możliwości.
Jak mówimy o urlopie, no to remont musi być.
No właśnie, więc idealna gra na lato. Polecam, naprawdę świetnie wykonana, ulepszone wszystko względem pierwowzoru. Dużo tego jest, można stawiać dom, jest tryb sandboxowy, więc można dom postawić od zera. Jeśli ktoś lubi takie rzeczy, a ja lubię na przykład sprzątanie, bo w tej grze trzeba dużo sprzątać, bardzo mi się to podoba. Kolejna polska gra Unables. Gra bardzo nietypowa, gdzie sterujemy całą planszą, całym światem, który widzimy w rzucie izometrycznym na ekranie, a nie bohaterem. Bohater jest taką leniwą kuką, która nigdzie się nie rusza i mówi, nie będę szedł. No, tego musisz zmusić, żeby dotarł do pewnych przedmiotów i tak dalej. Niszowa gra, ale bardzo fajna. Ja bardzo świetnie się w to bawiłem. I na koniec jeszcze z polskich Please Fix the Road, czyli o naprawianiu dróg, ale nie tylko takich samochodowych, ale też ścieżek, morskich dróg. Gra logiczna, która na PC osiągnęła duży sukces, trafiła na konsolę, więc stwierdziłem, że ją zrecenzuję. Gra w ogóle stworzona przez jedną osobę, tak samo jak poprzednio, co mówiłem, Unables, też stworzona przez pojedynczego polskiego twórcę. Jeśli chodzi o minusy, to na sam koniec bardzo, ale to bardzo zawiodłem się nad grze Top Racer Collection. To była gra, która miała w nowej odsłonie przedstawić nam trzy retro tytuły wyścigowe. Tam dodali taki czwarty nowy będący, ale gra jest strasznie nudna. No, brzydka to wiadomo, bo to jest stara gra, ale tam nie ma nic, mało nowego. Nudziłem się w niej, po kilku wyścigach miałem już serdecznie dosyć. Naprawdę, bardzo się zawiodłem, myślałem, że to będzie fajna taka odsłona retro starych wyścigów, a jeśli to kiedyś osiągnęło popularność, to ja nie wiem, może nie było w co grać, dlatego. I drugą grą, którą mimo wszystko ja dałem w miarę wysoką cenę, chyba 7, jeśli dobrze pamiętam, ale tak z perspektywy też teraz czasu stwierdzam, że jednak się zawiodłem, to jest Violent Hearts Coming Home. To jest druga gra gigantycznego sukcesu, fantastycznej gry, pierwszej części Violent Hearts. I jak jedynka była totalnym zaskoczeniem, była grą piękną, cudowną, rozbudowaną fabularnie, którą się przeżywało, tak dwójka... Ja przeszedłem ją i teraz ciężko mi sobie przypomnieć, co w niej było. Było latanie samolotem i coś tam jeszcze, ale nie, to była... To tak jakby, wiesz, to tak jakby ktoś mi powiedział, słuchajcie, nie macie 2 lat na jej skończenie, tylko 6 miesięcy, więc musicie ją kończyć. I tak ta gra wyszła i no zawiodłem się. Jakby grałem, graficznie jest fajnie, ale to nie jest już to i nie ma tego efektu wow. Więc tak wyglądało moje pół roku w giermaszu i w tym, co graliśmy, bo pamiętajcie, my nie gramy we wszystkie gry, nie ma takiej opcji, jak dziennie wychodzi kilkadziesiąt, więc Jarek Gowin, Kacper Narodzonek i ja, Michał Krup, przedstawiliśmy swoje podsumowanie tego półrocza. Za tydzień będziemy mówić o naszych oczekiwaniach na najbliższe 6 miesięcy. Fakt, że weźmiemy to od początku lipca, mimo że już lipiec oczywiście trwa, weźmiemy te gry, zobaczymy, jakie wychodzą od 1 lipca, choć teraz w lipcu to tam za dużo premier nie ma, bo wiadomo, okres wakacyjny, no ale skupimy się na tych tytułach, na które czekamy, które miejmy nadzieję spełnią nasze oczekiwania.
Kociku stare, ale jare, wyjątkowo oryginalna piłka nożna sprzed lat. Libero Grande.
Giermasz.
Stare, ale jare.
Libero Grande!
Libero Grande to typowa zręcznościowa piłka nożna, która jednak w 1997 roku wprowadziła ciekawą nowość do gatunku. Tytuł umożliwiał grę jako jeden zawodnik, zawsze przyłączany na tego najbliżej piłki, zamiast standardowego kontrolowania całej drużyny. Na przestrzeni lat pomysł ten pojawił się, głównie jako ciekawostka, w kilku innych produkcjach. Wybór reprezentacji, zawodnika, ale ciężko tu było szukać oryginalnych nazwisk. Ze względów licencyjnych, taka na przykład Francja, zamiast Zinedina Zidana, miała podobnie brzmiącego Zenona Zatkaina. Brazylia Richarda Castro i Raimundo, a Włosi Antonio del Pacino. Reszta to standard, kilka statystyk określających umiejętności i można lecieć kopać po Puchar Świata. Właśnie prócz trybu zręcznościowego to walka o Mistrzostwo Świata w grze jako tryb międzynarodowy jest nowością na konsoli PlayStation względem wersji z automatów arcade. Twórcy dodali także rozgrywki ligowe i pewnego rodzaju wyzwania polegające na wykonywaniu określonych zadań. Ciekawe jest to, że przygotowano 48 drużyn, jednak gracze mieli dostęp tylko do wybranych 32 w zależności od regionu świata, z którego pochodzą. Dostępne było też demo Libero Grande, które było dołączane do sprzedawanych kopii wyścigów Ridge Racer Type 4. W roku 2000 na pierwszą konsolę PlayStation wyszła także kontynuacja Libero Grande International, która jednak nie osiągnęła takiej popularności jak pierwotnie.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
I tym sposobem kończymy ten program, nasze podsumowanie tego półrocza, co nam się podobało, co nam się nie podobało. Wylotujcie sobie, sprawdźcie, idźcie, kupcie, grajcie, bawcie się dobrze.
W końcu, Persia, tak.
Tak, w końcu są wakacje i żegnają was dzisiaj
Jarek Gowin,
Kacper Narodzonek
i Michał Król i do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach. Giermasz.